Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
O popularyzacji muzyki klasycznej dzisiaj sobie będziemy rozmawiać, między innymi oczywiście. Moi goście już w studiu, obecni, przygotowani. Katarzyna Szewczyk, Filharmonia Pomorska. Dzień dobry, witam cię, Kasiu.
Dzień dobry.
Henryk Martenka, Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Ja się boję, że jak będę te wszystkie funkcje wymieniać państwa, to możemy nie skończyć przed dziesiątą. Dzień dobry w każdym razie. Mariusz Klimsiak, pianista, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej.
Dzień dobry.
Piotr Wajrak, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej.
Przede wszystkim dyrygent Opery Nowa w Bydgoszczy.
I też Akademia Muzyczna.
Dzień dobry państwu.
Marek Pieczak, konsul honorowy Węgier. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No i tak sobie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że muzyka klasyczna jest coraz bardziej popularna i już w tej chwili chyba po prostu należy bywać. Tak patrzymy na koncerty muzyki klasycznej. No tutaj Piotr Wajrak zacznie.
Ależ oczywiście, że należy bywać i bywanie w filharmonii czy w operze jest w dobrym tonie, ale z drugiej strony branża, nazwijmy to kultury wysokiej, cierpi cały czas na pewną taką nieobecność, nazwijmy to w mediach, w reklamie, w mówieniu o tym. Na przykład teraz, przed mundialem, którego medium nie włączymy, już powiem jak połączyć. Kiedy włączymy jakiekolwiek medium w tej chwili, wiemy, który z piłkarzy co zjadł na śniadanie, co zjadł wczoraj na kolację i o czym myślał wieczorem, a o czym myśli rano.
I to mnie bardzo irytuje, szczerze mówiąc.
A bardzo wiele ciekawych rzeczy mogliby powiedzieć znakomici soliści, muzycy, dyrygenci, reżyserzy. Nie tylko o codziennym życiu, ale w związku ze swoimi koncertami czy spektaklami. Ale bardzo mało jest tej przestrzeni, żeby mogli to powiedzieć. To nieprawda, że to nikogo nie interesuje.
Że to jest nisza.
Tak, to jest nieprawda. I
w ogóle nie lubię tego słowa.
O tym też jeszcze koniecznie muszę powiedzieć teraz. Od 10 lat współpracuję z jedną z wiodących firm w branży tak zwanej szkoleniowej i stykam się z ludźmi właśnie, którzy są bardzo daleko od muzyki. Oni po kontakcie ze mną, kiedy już dowiadują się w pewnym momencie, że jestem dyrygentem, zawsze,
to
nie jest tak, że czasami, oni zawsze podchodzą i z pewną nieśmiałością i wstydem przyznają, że albo nigdy nie byli w filharmonii lub w operze, lub byli oczywiście jako dzieci, ale w momencie, kiedy ja opowiadam o tym w sposób na zasadzie taki, jak to się tworzy, jak tworzy się koncert, jak przygotowuje się koncert, przygotowuje się spektakl w operze, co się dzieje w tym czasie, nie tylko od tej strony artystycznej, ale takiej interakcji między wykonawcami, co się składa na produkcję, można powiedzieć, operową czy koncertową. Ci ludzie są bardzo zainteresowani. Czego dowodem na przykład był ostatni mój napój miłosny w Operze Nowa, gdzie właśnie taka duża grupa z Wyższej Szkoły Bankowej przyszła. Zorganizowałem też dla nich zwiedzanie zaplecza opery. No ale widzę, że oni cały czas żyją tym.
Właśnie musi być połączone jedno z drugim, czyli trzeba jakoś zainteresować.
Dlatego wspomniałem o tym mundialu i o piłkarzach, że może wystarczyłoby obejrzeć mecz, może ja nie muszę wiedzieć, co oni jedli miesiąc wcześniej na kolację. Tak samo tutaj. Może nie mówmy, co muzycy jedzą miesiąc przed koncertem na kolację.
Ale właśnie mówiąc, co oni jedzą miesiąc wcześniej przed koncertem, to może zainteresujemy jeszcze szerszą publiczność.
Na pewno jest to jeden z elementów, zainteresowanie, mówienie o tym więcej niż tylko zapraszanie jutro na 19. To jest za mało.
Trzeba na trening zaprosić, jednym słowem.
Też, właśnie, na trening, na próbę. To są rzeczy bardzo interesujące. Tak zwana szeroka publiczność nie zdaje sobie sprawy, czym jest przygotowanie się po prostu do koncertu lub przygotowanie spektaklu operowego.
Pan konsul już się szykuje.
Tak, czyli pokazanie szatni piłkarskiej, tak? Proponuje pan tego typu rozwiązanie. Mi się to bardzo podoba. Gdyby takie faktycznie zapowiedzi w mediach rozpoczynały informacje o danym przedstawieniu, to by było ciekawe, tak? Ja byłem kiedyś w operze w tych salach poniżej, w podziemiu, tam nawet pewne pomieszczenia nawet są poniżej poziomu wody i to bardzo ciekawie wygląda. To też bardzo inspirujące jest. Później siedząc i obserwując spektakle w operze, mam to wyobrażenie, w jaki sposób ta technika chodzi. Ja byłem parę minut kiedyś, Maciej Figas nam umożliwił obejrzenie zaplecza i parę minut przed spektaklem byłem i widziałem, jak się aktorzy szykują do przedstawienia.
Tą kuchnię pan oglądał, tak?
I myślę, że pokazywanie takiej szatni, w sensie takim piłkarskim, tak? Tutaj mówimy o sztuce.
To się w sztuce nazywa garderoba.
Dobrze. Ja to na potrzeby swojej wypowiedzi tak nazwałem szatnią, tak?
Henryk Martenka taki zafrapowany siedzi.
I?
No i właśnie i. Dlaczego?
Ja myślę, że nie ma co mieszać tych porządków sztuki i futbolu. Chociaż ci najlepsi piłkarze rzeczywiście są artystami, natomiast to, jak przebiega ich perystaltyka, jest kompletnie nieistotne, przynajmniej dla mnie. Ale są miliony ludzi, którzy żyją tym, dla których nieomalże orgiastycznym przeżyciem jest dotknięcie Lewandowskiego w ramię albo wzięcie od niego autografu. Ponieważ popularność tego sportu masowego jest gigantyczna, jest kolosalna, jest wprost proporcjonalna do nadziei, które zawsze mamy wobec piłkarzy, którzy często zawodzą nas.
Ale też podobnie jest na przykład w stosunku do Blechacza.
No właśnie, bo ja bym chciał to troszkę odnieść do czego innego. Popularność muzyki klasycznej nie jest tylko pojęciem czy zjawiskiem niszowym, ale wynika z szacunku każdego człowieka do każdego zawodowstwa. Mam cały czas w głowie taki obrazek z reportażu Jacka Hugo Badera z lat 90., kiedy opisywał grajków, muzykantów na warszawskim Starym Mieście. I absolutną popularność bił tam 12-letni, potem się okazało, że on właściwie starszy, ale wyglądający na wczesnego nastolatka, wiolonczelista, który grał doskonale i on zbierał gigantyczne pieniądze w porównaniu z tymi wszystkimi rzępołami, którzy próbowali udawać muzykę. To jest taka właściwie alegoria, że ktoś, kto ma talent, kto jest wybitnym zawodowcem, pozyska szacunek, pozyska kulturę. I dzisiaj,
ale musi być też dobrze opakowany.
To jest inna sprawa, ponieważ marketing kultury w Polsce leży na łopatkach, a leży przede wszystkim dlatego, że ma kultura na to mało pieniędzy. Tymczasem opakowanie dzieła sztuki, wykonawcy, przedsięwzięcia typu premiera, prawykonanie też wymaga tych samych instrumentów, co promocja, sprzedaż butów czy garnituru.
Czy Mariuszowi Klimsiakowi niekiedy nie jest przykro, że nie jest obiektem takiego zainteresowania jak na przykład Robert Lewandowski?
No, radzę sobie z tym, tak. Muzyka to też jest jakby zupełnie odrębny język i ta komunikatywność tego języka oczywiście też jest różna, bo różna jest znajomość tego języka. Także u nas jakby istotną sprawą jest, no jakby z jednej strony chcemy wprowadzać jakoś w ten język. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych języków, rozumiany wszędzie właściwie. Trochę nasza edukacja może nie do końca dostrzega. Jak
edukacja istotny. I obycie, mam takie wrażenie, tak?
Tak, rzeczywiście to się jakoś łączy. No, może akurat jesteśmy w jakimś takim dołku, może to pójdzie w innym kierunku, bo chyba coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że pójście do szkoły muzycznej to nie musi być koniecznie z myślą, żeby zostać wielkim artystą, ale po prostu, żeby się rozwijać. W końcu i poprawia to cały obszar umiejętności. Tak, jakaś regularność pracy, manualne zdolności, organizacyjne. organizacyjne, także to jest olbrzymi impuls dla naszego mózgu do rozwoju. No więc my z jednej strony oczywiście staramy się wprowadzać takie osoby mniej zaznajomione z tym językiem, żeby coś mogły tutaj zrozumieć, żeby mogły się na czym zaczepić. Właśnie tak jak pan profesor Wajrak wspominał, jakoś pokazujemy trochę tej kuchni czasami, żeby właśnie ta wyobraźnia miała punkt zaczepienia. Ale z drugiej strony no, oczekujemy, że ten słuchacz będzie się jednak przygotowywał, bo my z pewnymi przekazami nie możemy zejść niżej. Nie? To jednak musimy trzymać jakiś tam poziom przekazu.
Bo już nie da się połączyć muzyki klasycznej na przykład z disco polo i nawet chyba nie należałoby tego robić, jak żeby lepiej sprzedać produkt, prawda?
No to tak jak z językiem polskim, ja myślę, no możemy wystawić sztukę słowackiego czy coś innego i możemy jakąś lżejszą rozrywkę w tym języku zrobić, nie? Ale jakby no już... Jeżeli idziemy po Mickiewicza, no to z jakąś tam intencją tak nie możemy go spłaszczyć.
Kasiu, Filharmonia Pomorska no już stara się nawet mamy w ciąży edukować, tak?
Myślę, że tu tkwi cały clou sprawy, żebyśmy wychowywali od poczęcia grono naszych melomanów, odbiorców sztuki i kultury, no bo właściwie bez edukacji no tu nie będziemy, nie osiągniemy nic, no bo edukacja w szkole w zakresie sztuk muzycznych, no sami wiemy, w jakim jest zakresie prowadzona. Tutaj bez pasjonatów, przede wszystkim pasjonatów nauczycieli, którzy będą swoją pasją, miłością do muzyki zarażać młode pokolenia i nie przybędą na przykład na koncerty do filharmonii, no tu właściwie sal za chwilę nie będziemy mieli kim wypełnić. No i oczywiście prowadzimy edukację od poczęcia. Tutaj zdradzę, że 16 czerwca mamy setne wydanie koncertu dla niemowląt, małych dzieci i kobiet w ciąży z cyklu Od brzuszka do łóżka maluszka. Także 10 lat rodzice... Zaufali nam i wierzą, że edukacja...
W coraz większych salach to robicie?
Nie, cały czas w przestrzeni kameralnej. Tak, ma być to koncert tak, specjalnie dedykowany na dywanie w bardzo, bardzo klimatycznej atmosferze, bardzo, bardzo takiej nastrojowej i sprzyjającej temu rozwojowi. Są cały czas prowadzone od 60 lat, jak gmach filharmonii, audycje muzyczne, zarówno w
Ale te
gmachu,
audycje też się zmieniły, bo ja pamiętam za moich czasów no, te audycje się różnie kończyły. Nawet się kończyły niekiedy przerwaniem, jak były groszki rzucane.
Teraz ta dyscyplina antyalkoholowa jest coraz
mniejsza. No też, drodzy państwo, jesteśmy pokoleniem, brzydko mówiąc, obrazka, ale też mocnych bodźców, różnorakich bodźców. Dlatego też same koncerty filharmonii wzbogacane są czasami projekcjami multimedialnymi, jakimiś konkursami, bardzo ciekawym i takim niekonwencjonalnym sposobem prowadzenia koncertu.
To się nie daje inaczej po prostu.
No musimy też iść za postępem. Musimy iść za technologią, muszą być te prezentacje multimedialne, także no, takie koncerty chociażby Krzysiu
Dobosiewicz prowadzi. Mnie tylko martwi fakt, że jest zupełnie w tym procesie od zygoty do, nie chcę powiedzieć rymem, jest pomijany młody ojciec, który jednak zawinił temu poczęciu i jest lekceważony przez filharmonię, bowiem nikt nie prowadzi specjalnych programów umuzykalniających dla tych przejętych swoją misją.
Ale oni są razem na żużlu albo na piłce nożnej.
Nie. Sama prowadzę koncerty od brzuszka do łóżka i poświadczę, że tatusiowie jeszcze bardziej czasami się angażują niż mamusie, także noszą, reagują, realizują wszystkie ćwiczenia, zadania, także są taki, tatusiowie taki też.
Trochę ton pesymizmu zaczął obowiązywać tutaj w czasie tej rozmowy, ale myślę, że gdybyśmy przeszli do muzyki w Bydgoszczy, czy sztuk wokół muzycznych, to myślę, że mamy duży powód do satysfakcji.
Ale
ja pamiętam kolekwium ostormeckie, profesor Romuald Twardowski w czasie rozmowy ze mną powiedział takie coś, że Bydgoszcz jest skończona muzycznie, w sensie konstrukcji wokół tych instytucji, które mamy filharmonię doskonałą, mamy teatr operowy, tak, mamy podstawowe, średnie, wyższe szkolnictwo muzyczne na bardzo wysokim poziomie, jest grupa osób wykształconych muzycznie, które tutaj koncertują w mieście. No nie zawsze mamy dla nich, że tak powiem, jak to oni mówią, joby, tak? I troszeczkę wyjeżdżają poza Bydgoszcz. Mamy trochę festiwali fajnych. Jedyne, co ja zauważam, to trochę mało jest jakby takiej ekspansji ponadregionalnej. Czyli pewnie pieniędzy troszeczkę brakuje na te rzeczy. To jest element do poprawienia, ale mamy się z czego cieszyć. Na tle Polski jesteśmy jednym z wyróżniających się ośrodków.
Za kilka minut powiem sprawdzam w stosunku do Piotra Wajraka, który może porównywać Bydgoszcz i Lublin, ale to za kilka chwil.
Polskie Radio PIK. You're begging it raining over your head, begging the deep over things unsaid, begging the water, we're begging the water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Begging the water, we're begging the water. The night fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're lost without a trace. And when your heart held on the water, I'll be waiting till you're ready. I'll be right here till you're ready for the road. 'Cause I will go with you. Where you go, I'll stay. 'Cause I will go with you. I will go with you. Where you go, I'll stay. I will go with you. I'll stay. So tell me your lies and all your fears. What took away your faith from here? Back in the water. So long, won't you hide? Trading your darkness for the light. Back in the water, back in the water. The night fell slowly on our glory days. And when your heart held on the water, I'll be waiting till you're ready. I'll be right here until you're ready for the road. I'll be on the watch until it's over. I'll put my back against the door. Your life is easy on the water, not anymore. I'm feeling the weight that's on the shore. I see your dark lights in the road. I'm fighting the stream that pulls you under, not anymore. 'Cause I will go. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go to when your heart is on the water. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go with you. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o popularyzacji muzyki klasycznej. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. I jak będziemy teraz porównywać na przykład Lublin z Bydgoszczą albo lubelskie z kujawsko-pomorskim? To...
Albo jeszcze z małopolskim też na przykład, bo mam takie świeże doświadczenia małopolskie.
A tak, bo tam pan koncertował z bratem.
Owszem,
ale było cudownie podobno.
Było cudownie i wielkie pozytywne zaskoczenie. Długi weekend między Bożym Ciałem a Niedzielą. Koncert w piątek i w sobotę. Na obydwu koncertach prawie wypełniona sala i zadowolona publiczność klaszcząca i klaszcząca i klaszcząca.
Ale z drugiej strony w Bydgoszczy to jest norma.
No właśnie, tak. Tak samo jestem pytany o frekwencję w Operze Nowa, którą ja zachwycam się nieustannie też już od kilkunastu lat. Że gramy w operze coraz więcej spektakli i na spektaklach zarówno czwartkowych, czy wtorkowych jest pełna sala.
Czyli można.
Czyli można rozbudzić zainteresowanie, można pomagać temu zainteresowaniu, można wreszcie gościć w taki sposób publiczność na terenie tego naszego gmachu, czyli filharmonii lub opery, że publiczność po prostu czuje się dobrze, czuje się zaopatrzona, czuje się doglądana, czuje, że to jest to miejsce, w którym przyjemnie bywać, a z tej kolejnej strony sedno naszej pracy, czyli publiczność jednak widzi, bywając od czasu do czasu, że gramy wspaniałe koncerty z ciekawym repertuarem, ale też wykonywane przez artystów w sposób no, doskonały, precyzyjny, wspaniały, nośny, artystycznie spójny. I to dotyczy zarówno tej sfery filharmonii, jak i sfery opery. To powoduje, że jeżeli nawet kiedyś tam przyjechałem z kimś pierwszy raz, to już wiem, że warto taki wieczór uroczysty, może rodzinny, może imieninowy, może jakikolwiek inny, spędzić ponownie w tej instytucji.
Ale żeby ten produkt pod hasłem muzyka klasyczna, patrzę na Henryka Martenkę, sprzedać, to nieraz się szuka pretekstu.
No na pewno, bo skoro mówimy o sprzedaży, to mówimy o pewnej transakcji, ale chciałbym wrócić do tego podniesionego wątku, o tej publiczności wypełniającej tłumnie salę Filharmonii Pomorskiej czy opery. I chcę przypomnieć jako jeden z najstarszych tutaj melomanów.
No, bez przesady.
Z lat 80. wielokrotne epizody, kiedy soliści przyjeżdżający do Bydgoszczy, czy do filharmonii grać koncerty piątkowe, czy na spektakle opery, mówili, jakie to jest niezwykłe miasto, które ma taką widownię. Nigdzie nie spotkaliśmy takiej widowni. Raz, że jest to widownia wierna, która regularnie przychodzi. Dwa, jest to widownia przygotowana, ponieważ przychodzi przez dziesiątki lat. I chciałbym tutaj sprowadzić rzecz do tego porównania, jakim się posługują ludzie, mówiąc o angielskich trawnikach, że wystarczy je tylko ciąć i podlewać, ciąć i podlewać, tak przez 400 lat. My mamy do czynienia już z drugim pokoleniem bydgoszczan, którzy są poddani tej kropelkowej terapii, tym nieustannym zaproszeniom na rewelacyjnego poziomu wydarzenia artystyczne. I to właściwie sączy się niezmiennie i daje ten efekt, o którym tutaj sądzę rozmawiamy.
Przy czym ten poziom jest naprawdę bardzo dobry, także to nie jest ściema tak zwana.
To nie jest ani ściema, ani pójście na tak zwaną łatwiznę, bo nie ma nic łatwiejszego, jak zrobić jakąś popularną hałturę, która przyciągnie do na przykład do sali filharmonii setki osób, co się zresztą dzieje na podobnych koncertach. Natomiast ludzie idący, aby przeżywać muzykę klasyczną, są ludźmi do tego przygotowanymi. Mało tego, ich się odróżnia na widowni od ekipy, która przyjechała z Lipna albo z Radziejowa, prawda? Bo oni się inaczej zachowują, oni się inaczej... Jedno spojrzenie na grupę w sali filharmonii przesądza, że człowiek wie, oto są ludzie, którzy są tu od zawsze.
A to można namawić się kompleksów trochę, nie?
Może, ale to jest tak jak stremą. To jest tak jak stremą właśnie, że albo kogoś trema paraliżuje, albo kogoś trema motywuje.
Ale te preteksty nie są złe, żeby zachęcić nawet tych, którzy na co dzień nie przychodzą do tych świątyń sztuki.
Oczywistymi pretekstami to są to, co panowie mówili, zapraszanie publiczności za kulisy, odsłanianie tych sekretów magii, co robi dyrygent, czym on się zajmuje, że on tylko wymachuje tym kijaszkiem, prawda, ale pokazanie partytury, to jest wprowadzenie w taki sekret i w takie poczucie magii, zbudowanie takiego poczucia, że melomani są tym zachwyceni. Ja już pomijam taką sprawę jak możliwość spotkania z wykonawcą, z solistą, czy śpiewaczką, czy śpiewakiem, czy tancerzem baletu po spektaklu i zapytanie go o rzeczy, zdawałoby się oczywiste. To są historie, które zapadają w umysły tych ludzi, młodych czy starych, i taki organizm już jest zainfekowany, on będzie wracał.
W filharmonii są nieraz takie spotkania przed koncertem. Tak,
dokładnie.
Koncertem. 18,
raz w miesiącu, bo przeznaczone są dedykowane głównie dla miłośników skupionych wokół klubu Przyjaciół Filharmonii, ale oczywiście dostępne są dla wszystkich, którzy mają na to ochotę. I tak jak tu kolega powiedział, spajają z artystą, bo my go za chwilę zobaczymy na estradzie w zupełnie innej roli. roli.
Inaczej ubranego,
dokładnie. Zupełnie innej kreacji, zarówno artystycznej, jak i takiej osobowościowej. Jest okazja zapytać czasami o bardzo prywatne nawet sprawy, także jest to niezwykle interesujące. No, mamy poczucie, że znamy tego kogoś zdecydowanie bliżej. Ja myślę, że wracając do tych pretekstów, pretekstami oprócz właśnie tej kuchni naszej i tych kuluarów, które są zawsze niezwykle interesujące dla melomanów, dla odbiorców, są też preteksty związane ze świętami. No bo też myślę, że nową publiczność możemy skusić na przyjście na koncert dedykowany specjalnie mamom, dzieciom, z okazji Dnia Kobiet, z okazji Dnia Mężczyzn, z okazji Dnia Studenta, bo takie inicjatywy oczywiście...
Cały czas wraca.
Takie inicjatywy również podtrzymujemy. Na pewno pretekstem budowania nowej publiczności, bo rzeczywiście taką wyrafinowaną, stałą, niezwykle wierną publiczność mamy, ale cały czas zabiegamy o to, żeby pozyskiwać nowych, żeby docierać do nowych. Sami się czasami firmy zgłaszają na przykład, czy możemy taką ofertę, bo chcą również kulturalnie edukować swoich pracowników. Także z takich inicjatyw bardzo, bardzo się cieszymy. Ale są to przede wszystkim też koncerty łatwiejsze, tak krótko mówiąc, w odbiorze. Zgadzam się oczywiście, że produkt musi być wyrafinowany. To, co prezentujemy, musi być na bardzo wysokim poziomie i nie można tutaj z pewnego poziomu nigdy zejść, ale no, tak jak mówię, są pewne preteksty, które sprzyjają temu, żeby koncert uatrakcyjnić dodatkowymi bodźcami. I takim koncertem niewątpliwie będzie najbliższy piątek, Tenoriada.
Ale o tym będziemy mówić nieco później.
Dobrze, no to dobrze.
Przerwałam w porę. Czy na przykład... wyremontowanie fortepianu Noskowskiego to też taki pretekst? Mariusz Klimsiak.
Trochę tak. Pretekst również, żeby zainteresować kolekcją. Akurat tak się złożyło, że ten szczególny instrument był związany z naszym kompozytorem, który też jeszcze nie doczekał się jakiejś szerokiej promocji, a przysłużył się znacznie nie tylko sztuce w sensie tego, co stworzył, ale też następcom, których wychował.
A takich szczególnych instrumentów tam jest trochę.
Jak mówiąc z punktu widzenia pianisty, nawet z takich namawiałam, żeby inne najpierw remontować, ponieważ z mojego punktu widzenia były one z ciekawszego okresu wykonawczego i rzeczywiście są tam niezwykłe perełki i myślę, że tutaj na pewno ta sprawa się będzie rozwijała, będziemy kolejne instrumenty wydobywać, bo tak jak...
No tak. Tak, w tym roku będzie kolejny.
Tak, tak. No ja zawsze mówię, że jakby instrument, to nie jest tylko to, co jest na zewnątrz i nie wystarczy pomalować go na nowo, bo to jest przede wszystkim ten dźwięk, który on w sobie chowa, więc jeżeli...
To nie tylko mebel.
Tak, więc jeżeli środka jakby nie zrekonstruujemy, to tak naprawdę odnowiliśmy 10% instrumentu i ta historyczna wartość tej kolekcji też jest wtedy bardzo ograniczona. Natomiast oczywiście te brzmienie starych instrumentów jest inne od naszego i jakby musimy to wziąć pod uwagę, nastawić się, jakoś wejść w cały obszar ten dźwiękowy. Chociaż muszę powiedzieć, że też często robi się błąd, na przykład wyciągając jakiegoś playela na estradę, gdzie będzie go słuchało 2000 na przykład osób.
Tak, bo te instrumenty są już z samej zasady cichsze, prawda?
Tak, zupełnie nie tak. Estetyka. Chopin nigdy by nie wszedł do takiej sali zagrać koncertu. Także to jakby, no po to ten instrument się w pewnym momencie zaczął rozwijać, robić o wiele bardziej potężny, mieć inne brzmienie, bo właśnie chciano sprostać wielkiej sali, chciano sprostać oczekiwaniom większej ilości słuchaczy, więc taki, no właśnie, to wszystko musi być dopasowane do miejsca i to razem tworzy tą całą aurę.
Czyli Ostromecko to jest dobre miejsce dla wyremontowanego fortepianu?
Myślę, że bardzo.
Oczywiście.
Panie konsulu, bo pan był na koncercie.
Tak, ale ja jestem regularnie w Ostromecku. Ja mieszkam w Starym Fordonie i albo rowerem, albo samochodem w niedzielne przedpołudnie na kawę bardzo często jadę. Sobie lubię pochodzić po parku. To całe otoczenie to daje taką magię właśnie tym instrumentom dodaje. Ale chcę powiedzieć o tym, że to jest coś, co nie wszyscy bydgoszczanie o tym wiedzą, że mamy taką wspaniałą kolekcję. Chcę powiedzieć, że ta kolekcja została przywrócona nam po wielu, wielu latach i tutaj duża zasługa naszego bydgoskiego MC-ku, Marzyny Matowskiej i Andrzeja Gawrońskiego, którego ja dzisiaj zastępuję,
bo tak,
w niedzielę akurat byłem na kawie i Andrzej dzisiaj wyjechał do Kalisza. Też w sprawach...
Zwiedza fabryki fortepianów.
Nie tylko, ale jest też podniesiona będzie dzisiaj kwestia remontu tego Bechsteina, który jest no, w złym stanie, powiedzmy, ten koncertowy, który jest w pałacu nowym, tak?
Nowym.
Ale też chcę jeszcze wrócić do rekonstrukcji tych instrumentów i w tym roku już na 100% będzie fortepian Martiego będzie remontowany, ale też jest koncepcja złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby te instrumenty od strony meblowej poprawić. No, nie wszystkie instrumenty da się zrekonstruować, natomiast myślenie w tym kierunku jest i to jest fajne. Ja chcę powiedzieć, że że sława tych instrumentów dotarła nad Dunaj. Gościliśmy w zeszłym roku, 10 grudnia, w ramach Roku Kultury Węgierskiej. To był ostatni koncert w ramach tego wydarzenia. Wielką Orkiestrę Symfoniczną Concerto z Budapesztu i dyrektor artystyczny tej orkiestry, pan Peter Avery. Jak spotkaliśmy się w Filharmonii, to mówi, panie konsulu, a gdzie jest Ostromecko? A ja mówię, a w jakim kontekście pan się pyta? A on mówi, no bo tam jest jedna z ciekawszych w Europie kolekcji fortepianów. Rozpierała mnie duma, jak to słyszałem. Andrzej miał telefon wyłączony, bo jeszcze była szansa, żebyśmy tam dojechali. Niestety oni w poniedziałek rano wyjeżdżali, ale jestem w kontakcie z...
Muszą wrócić po prostu.
Ja myślę, że co roku Węgrzy wracają.
Znowu będzie pretekst.
Bo byli i 2 lata temu, i byli w zeszłym roku, także no, gdzieś ta sympatia do Filharmonii jest... Też się pozytywnie bardzo wypowiadali o akustyce i no, o świetnych warunkach Filharmonii, aczkolwiek ona wymaga już tutaj remontu, tak? I to już jest, to już ostatni gwizdek jest, że tak powiem, tak? Także ta kolekcja powinna być otoczona jakby takim większą, taką atmosferą przychylności, takiej pokazywaniu, że mamy w Bydgoszczy nie tylko skarby, które odkryto na Wyspie Młyńskiej, w naszej katedrze, tak? Które jakoś dziwnym trafem nam zniknęły, a mamy tutaj te doświadczenia, bo tutaj mieliśmy mennicę Andrzeja Tynfa, tak? Zresztą nie wiem, czy państwo wiecie, że dobry żart Tynfa wart, to jest właśnie powiedzenie, które się tutaj w Bydgoszczy pojawiło. Także, ale wracając jakby do kolekcji ostromeckiej, to warto o tym mówić, warto o tym wspominać. Ja przed chwilą miałem telefon od pani ambasador, która niestety nie będzie mogła być, bo w tym tygodniu mamy Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej w piątek, ale przyjedzie w lipcu na początku i już się umówiliśmy na Ostromecko.
To teraz posłuchajmy, jak brzmi fortepian Noskowskiego. Gra Mariusz Klimsiak.
W Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
No jednak muszę stwierdzić tutaj obiektywnie, że trochę się bałam brzmienia fortepianu noskowskiego, ale chyba nie było źle.
No ja się nie będę wypowiadał.
Nie było źle, wspaniałe brzmienie takie trochę łagodniejsze, nieostre, nostalgiczne, przyjazne, ciepłe.
Preteksty.
Brawo.
Preteksty? No właśnie, preteksty. Posłuchaj fortepianu, na którym grał Noskowski. Posłuchaj fortepianu, na którym grał Beethoven lub Chopin. Coraz częściej jest taka fizyczna możliwość nawet w Polsce. Ale wracając jeszcze na moment do filharmonii, do takiej szerokiej, dużej publiczności, która przychodzi, chcę tylko w ramach pretekstu dodać, że w tej chwili muzyka to nie wszystko. Tak jak przenikają się wszystkie sztuki, tak samo w filharmonii widzę, że publiczność czeka na przenikanie się różnych sztuk, czy wręcz dziedzin kultury. Więc kiedy przygotowuję swoje programy symfoniczne, to nie wybieram po prostu po raz 1583 symfonii Brahmsa, bo ją lubię, ale chcę popatrzeć na właśnie te konteksty, czego co czytał kompozytor, kiedy pisał daną rzecz. Teraz w tym tygodniu już przechodzę płynnie do zaproszeń. W tym tygodniu mam zakończenie sezonu w Filharmonii Lubelskiej. I no bo właśnie o tych pretekstach. Mm-hmm. Tam pretekstem jest Wyspiański. W pierwszej części koncertu są dzieła, których słuchał Wyspiański, zanim napisał Wesele. A w drugiej części są dzieła, które powstały z inspiracji Wyspiańskim lub z użyciem tekstu Wyspiańskiego. To jest właśnie ten pretekst.
To pan profesor Piotr Wajrak teraz chwilę się namyśli i będzie też zapraszał do Opery Nowa, a my zapraszamy do Filharmonii Pomorskiej.
Zapraszamy. A propos...
Znaczy, nawet nie do końca do Filharmonii Pomorskiej, bo najpierw chyba będziemy zapraszać do Torunia.
Tak, zapraszać będziemy do Torunia, bo tutaj po raz trzeci inicjatywa włączenia się w obchody Święta Województwa i koncertu, którym również można powiedzieć, że rozszerzamy i budujemy naszą publiczność. Wieczór z mistrzem. Pory roku Vivaldiego z mistrzem. Po raz trzeci inicjatywa, w której młodzi muzycy, są to uczniowie szkół muzycznych.
Wybrani,
bo najpierw oczywiście biorą udział w przesłuchaniach. Mają szansę zagrać z wirtuozem. 3 lata temu był to Konstanty Andrzej Kulka, w zeszłym roku Krzysztof Jakowicz, w tym roku Jan Stanięta. Myślę, że inicjatywa ogromna. I zarówno dla tych młodych skrzypków, jak i dla ich rodzin. Wielkie przeżycie zagrania w sali koncertowej. Korzystamy tutaj z gościnności Dworu Artusa i tam o godzinie 18 będzie koncert.
Jutro, który
Radio i będzie transmitowało.
Tak jest.
A w piątek bardzo gorąco również polecamy koncert, który no właśnie tu o tych pretekstach i o tym łączeniu różnych dyscyplin, różnych sztuk, tej wielobodźcowości trochę opowiadaliśmy. I taka będzie też szansa właśnie w piątek. Będzie to koncert trochę na miarę turnieju takiego show, można powiedzieć, gdzie 4 tenorów będzie walczyć o stypendium senatora Andrzeja Kobiaka, stypendium artystyczne w wysokości 5 000 złotych. Będzie oczywiście okraszone multimediami, głosy oddawać na tenorów będzie publiczność, także myślę, że to będzie fantastyczna czerwcowa, piątkowa zabawa, a jednocześnie chciałabym zapowiedzieć, że ten koncert jest inauguracyjnym koncertem naszego projektu na zakup sprzętu i wyposażenia Filharmonii Pomorskiej, który inaugurujemy najpierw konferencją prasową w środę, później w piątek koncertem, także również o tych pretekstach do budowania szerszej publiczności będziemy mogli mówić po zakupie świateł, podłogi do tańca, nagłośnienia, bo takie zakupy będziemy w stanie zrobić za pomocą właśnie środków unijnych.
Drogi dziekanie, zaprosimy może na jakiś koncert?
O, jak najbardziej, ale tak po sobie pomyślałem, że skoro rozmawiamy o jakichś takich mniej konwencjonalnych okolicznościach, to mogę tylko przypomnieć, że właśnie zaczynają się sesje egzaminacyjne, a u nas wszystkie egzaminy są
publiczne,
otwarte,
tak,
i naprawdę można usłyszeć tak świetnych naszych studentów.
Niekiedy jest to większa rzeź niż między tenorami.
A jeżeli już mogę o szczególnym egzaminie wspomnieć, to z rządzeniem losu tutaj pan Mariusz Patyra, znakomity skrzypek, tutaj uzupełnia oczywiście...
Student,
tak. Formalnie uzupełnia tą swoją edukację i będzie grał dyplom 19 czerwca, także... Można
naprawdę, to jest niesamowite, że skrzypek, na którego brzydko mówią, walą drzwiami i oknami na występ, będzie u nas grał swój dyplomowy koncert. No,
ale
tak?
Warto powiedzieć, że to wynika z powodów czysto formalnych, a nie...
Ale dzięki temu możemy obcować w wyjątkowej sztuce. Ja zapraszam też Państwa na koncert dyplomowy Marty Fitowskiej. To wokalistka, która zwyciężyła ubiegłoroczne debiuty, też festiwal i konkurs Serca Bicie Pamięci Andrzeja Zauchy. To w środę, nie, to w czwartek, 7 czerwca o godzinie 19 w sali koncertowej Akademii Muzycznej. Zaprosimy?
Pewnie.
No zapraszamy, panie konsulu.
Tak.
Na co zapraszamy jeszcze?
W tym tygodniu odbędzie się Festiwal Kultury Węgierskiej. Też będziemy mieli koncert. To będzie troszeczkę inna formuła, bo to jest formuła już zamknięta. Natomiast mamy od godziny 10 w bibliotece UKW animacje dla dzieci węgierskie. Będzie nauka języka węgierskiego. Będzie... diagnozowane będą symbole węgierskie, będą goście z Węgier, także, no i będzie, dzisiaj już byłem w telewizji, mówiłem też o tym, będzie Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, to się tak wiąże...
Ale on nie jest Węgrem?
Klamra.
Nie, nie jest Węgrem,
ale jest po hungarystyce, jest w doskonałych kontaktach z czołówką działaczy węgierskich. Także no, taka ciekawostka, to Michał mi opowiadał, tak nawiązując do tych mistrzostw świata, że jedyną bramkę w 1973 roku w Budapeszcie, w przegranym meczu z Węgrami 1-2, strzelił Adam Nawałka.
Także... Taka piękna klamra, prawda? Rozpoczęliśmy od piłki nożnej.
Od garderoby do szatni, od szatni do garderoby.
Tak jest.
Miałem wyczucie.
Tak jest, a my zapraszamy w plener.
W ramach pretekstów, żeby zakochać się w operze, Opera Nowa wychodzi przed swój gmach i w amfiteatrze nad Brdą w środę z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli jutro wieczorem o 19:00. Zapraszamy nie na galę operetkową, jak Radio PIK jest uprzejme podawać, ale na operowe rendezvous, czyli spotkanie, ale
dostało
też randkę dla tych bardziej zakochanych. Można przyjść.
Ale też będzie operetka.
Troszkę będzie operetki, ale będzie opera, będzie wszystko to, co najlepsze nasze operowe.
Jak powiem, operetka, to opera. Będzie jeszcze więcej ludzi.
Tak, ale to też i piosenka będzie. Będzie piosenka także.
Będzie piosenka.
A rozpoczniemy polonezem.
Ja się boję, że jak tak będziemy zachęcać, to publiczność już przyjdzie o godzinie 13:00 i będzie czekała na koncert.
O 13:00 jeszcze mamy próbę.
Też
można przyjść i posłuchać. Chociaż jeszcze na próbie to wbrew pozorom wszystko nie jest tak jak na koncercie, więc to jest tylko próba. Ale z ciekawością można popatrzeć, jak się przygotowujemy.
Ta kuchnia.
Na co zwracamy uwagę właśnie, nad czym pracujemy.
A koncert Dworza Artusa też jest w ramach Święta Województwa.
Dokładnie. Tak. O godzinie 18:00. No, zapraszać nie będę, bo były rozdane zaproszenia, także tutaj
ale
nie chciałabym
zapraszamy do radioodbiorników, bo będziemy transmitować ten koncert. Druga część koncertu już w transmisji w poniedziałek najbliższy o godzinie 21:00. Henryk Martenka jeszcze
zaprosi. Tak, bo chciałbym zaprosić Państwa, na pewno poinformować o niezwykłym wydarzeniu, które odbędzie się w trzech jakby odsłonach, 21, 22, 23 czerwca. Będzie to cykl recitali japońskiego pianisty Yukio Yokoyamy. Prywatnie z szefa Stowarzyszenia Paderewskiego w Japonii, który zastąpił świętej pamięci profesor Hiroko Nakamura. Pan Yokoyama przyjeżdża do nas, do regionu w ramach projektu Niepodległa. Będziemy obchodzili również 77. rocznicę śmierci Paderewskiego. Jest to cykl trzech koncertów, z których jeden odbędzie się we Włocławku, drugi w Toruniu, w Dworze Artusa, a trzeci w Filharmonii Pomorskiej. I jest to cykl wydarzeń artystycznych firmowanych również przez władze wojewódzkie, przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Prosimy
i zapraszamy
zachować czujność, jeśli chodzi o informacje medialne. Mamy nadzieję, że to uczczenie Paderewskiego rozpocznie 3-letni cykl działań artystycznych w ramach projektu Niepodległa.
Katarzyna Szewczyk, Henryk Martenka, Mariusz Klimsiak, Marek Pietrzak, Piotr Wajrak. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego dnia życzę.
Dziękujemy. Zapraszamy na koncerty.
Pewnie.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.